Czyta
Reda Haddad.
Don Kichot, księga trzecia, rozdział 22. Młodzi małżonkowie przesadzali się w świadczeniu grzeczności Don Kichotowi, wdzięczni za to, że się ujął za nimi. Mniemali, że jego dzielność równa jest jego męstwu i dzierżyli go za cyda w dziełach oręża i za cycerona w wymowie. Poczciwy Sancho pasł się nieźle przez 3 dni na koszt nowo poślubionych. Don Kichot dowiedział się od nich, że piękna Quiteria nie wiedziała nic o rzekomej ranie Bazylego i że nie miała uczestnictwa w zmyślonym wynalazku, który miał jej wynaleźcę do upragnionego celu doprowadzić, jako się i stało. Sam Bazyli oznajmił swoje ułożenie kilku przyjaciołom, aby w stosownej chwili wspór mu okazali i dopomogli w tej sztuczce kłamliwej. Nie można zwać oszustwem tego, rzekł Don Kichot, co ma na celu koniec poczciwy i szlachetny. Zaś małżeństwo zawarte między tymi, co się kochają, jest celem najszlachetniejszym, jaki tylko być może. Ale trzeba baczyć, że głód i ustawiczne nurzanie się w potrzebie są największymi wrogami miłości. Miłość jest radością, weselem i lubością, zwłaszcza miłość, która się cieszy posiadaniem rzeczy ulubionej, zaś głód i potrzeba to jej zawzięte i okrutne wrogi. Mówię to dlatego, aby przestrzec Bazylego, że czas mu już porzucić ćwiczenia się w tych zdatnościach, w których tak celuje, bowiem chociaż mu one dają płonne pochwały, przecie nieprzydatne są do zrobienia fortuny. Winien się przeto pilnie przykładać, aby przysporzyć sobie grosza środkami uczciwymi, a chytrymi, których nigdy nie brak ludziom roztropnym i zabiegliwym. Biedak, mający u ludzi należne zachowanie, jeśli tylko mieć nie może, posiada w pięknej żonie klejnot szacowny. Gdy mu się ją odbiera, pozbawia się go wraz z życia i czci. Poczciwa i piękna białogłowa, której mąż jest w niedostatku, zasługuje być uwieńczona wawrzynami i palmami na znak zwycięstwa i triumfu. Piękność sama przez się przynęca wolę tych wszystkich, co na nią patrzą i mają o niej rozumienie, niby smakowity żer, ku któremu dążą orły królewskie i ptaki wysokiego lotu. Jeśli jednak tej urodzie ubóstwo i brak towarzyszą, jest ona napastowana także od kruków, krogulców i innych ptaków drapieżnych. Ta, co się tym napaściom ostoi, godna jest ze wszechmiar zwać się swego męża koroną. Wiedz, roztropny mój przyjacielu Bazyli, dodał Don Kichot, że według zdania jednego mędrca, którego miana przypomniałem, jest na świecie tylko jedna mądra białogłowa. Mędrzec ów radził każdemu mężowi, aby się starał uwierzyć, że tą jedną poczciwą i mądrą białogłową jest jego żona własna, a będzie żył z nią pełen ukontentowania i radości. Ja dotychczas żonaty nie jestem, gdyż mi chęć jeszcze do tego nie przyszła. Z tym wszystkim ośmieliłbym się stosownych przestróg udzielić każdemu, co sobie żonkę wybrać pragnie. Gdyby mi się ktoś o radę pytał, rzekłbym mu, aby się oglądał raczej na dobre imię, niźli na majętność. Białogłowa poczciwa nie tylko dobre imię sobie zdobywa tym, że jest w istocie cnotliwa, ale też, że i powierzchownie taką się być wydaje. Zbytnia płochość i głupota, jawnie przed ludźmi okazywana, więcej pokrzywdzenia na czci białogłów czynią, niżli ułomności, jakim w skrytości niewiasty podlegają. Gdy cnotliwą białogłowę w dom wprowadzisz, możesz ją w tej cnocie utrzymać, a nawet jej zalety polepszyć. Jeśli jednak kto na zło natrafi, jeno z ciężkością ją naprawić zdoła, trudno bowiem od jednego krańca przejść do drugiego. Nie mówię, aby to było niepodobne, mam jeno taką odmianę za bardzo trudną. Sancho Panza, który całej tej mowy pilnie słuchał, rzekł do siebie, szemrając między zębami. Gdy powiem coś ważkiego i brzemiennego wskutek, pan mój ma w zwyczaju utrzymywać, że winienem wieść na kazalnicę lub po świecie wędrować, aby piękne rzeczy kazać. Ja zaś powiem o nim, że gdy zacznie nawlekać sentencje i rad udzielać, nie tylko na jedną, ale na 20 kazalnic winien włazić i ku powszechnemu weselu na placach publicznych rozprawiać. Tam do kata, jeden rycerz błędny, a tyle rzeczy umie, na sumienie moje. Rozumiałem, że zna się tylko na rzeczach do rycerstwa błędnego należących. Tymczasem zaś nie ma rzeczy, gdzieby swego nosa nie wetknął. Te słowa Sancho Panza mruczał nieco głośniej. Tak iż Don Quixot coś niecoś zasłyszawszy zapytał: — Co tam bredzisz, Sancho? — Nic nie gadam — odparł Sancho — i nie szemrzę o nikim, tylko to myślę, że pragnąłbym wiedzieć to, co wasza miłość teraz powiedział jeszcze przed ożenieniem się. Bo teraz już mogę mówić śmiało, że wół będący w jarzmie niech się jako chce liże. — Jak to? — zawołał Don Quixot. — Alboż Teresa jest tak zła i swarliwa? — Nie jest ani zbyt zła, ani zbytnio dobra — odparł Sancho. — Przynajmniej nie jest tak dobra, jakbym tego pragnął. — Niedobrze czynisz, Sancho — rzekł Don Quixot, ganiąc swoją żonę, która jest przecież matką twoich dzieci. — W tym nic sobie dłużni nie jesteśmy — odparł Sancho. — Bo i ona o mnie źle gada, kiedy jej przyjdzie na to ochota. Zwłaszcza zaś wówczas, kiedy jest zazdrosna. Sam Lucyper by jej nie zniósł wówczas. Don Quixot i Sancho przez 3 dni pozostawali w gościnie u młodych małżonków, którzy ich ugaszczali i podejmowali jak królów. Don Quixot poprosił licencjata, tak zawołanego w szermowaniu, aby mu dał przewodnika, który by znał drogę do jaskini Montesinos. Nasz rycerz chciał ją poznać, aby upewnić się na własne oczy, czy owe cuda, o których w całym okolicznym kraju powiadano, są prawdziwe. Licencjat obiecał, że mu da jednego ze swoich krewnych, pilnego studenta i czytelnika ksiąg rycerskich, który z wielką chęcią zaprowadzi go do samego wejścia jaskini i pokaże mu jeziora Ruiderra, tak sławne w całej Hiszpanii. Powiedział także Don Quixotowi, że wielkie upodobanie mieć będzie z jego społeczeństwa i rozmowy z nim, jest to bowiem młodzieniec zdatny do składania i drukowania ksiąg, które książętom się przypisuje. Przybył wreszcie ten krewniak, siedzący na źrebnej klaczy, której kubaka pokryta była kołdrą szamerowaną. Sancho osiodłał Rosynanta i włożył burdę na osła. Później opatrzył dobrze sakwy z żywnościami. Krewniak miał już swoje nieźle przedtem opatrzone. Pożegnawszy się z domownikami, polecili się z całej duszy Bogu i skierowali się ku słynnej jaskini Montesinos. Don Quixot, jadąc, zapytał krewniaka Bazylego, jaki jest sposób jego zajęcia i jakiego jest kunsztu, a umiejętności. Tamten odparł, że pisma starożytne są jego umiejętnością i że zajmuje się składaniem ksiąg, aby je później do druku oddawać ku wielkiemu pożytkowi całej Rzeczypospolitej. Rzekł także, iż jedna z tych ksiąg nosi tytuł Księga Ubiorów Dworskich. Opisuje w niej 703 rodzaje szat wraz z ich barwami, dewizami i cyframi tajemnymi. W czasie gonitw i turniejów rycerze dworscy będą mogli brać te, które im się podobają, nie prosząc o nie nikogo, ani, jako się to mówi, mózgu sobie nie psowając. Mam gotową także inną księgę, którą nazwę Metamorfozy, czyli Owidiusz Hiszpański. Będzie to księga o nowym, a przedziwnym ułożeniu, w której naśladuję żartami Owidiusza. Objaśniam, co to była Giralda Sewilli, Anioł Magdaleny, kanał Vecchiguerra w Kordobie, byki z Guisando, Sierra Morena, źródła Leganitos i Levapios, nie zapominając o źródle wszawym, kanale złotym i o priorze. Wszystko to pełne alegorii, wykładów i przenośni, które wraz zbawią, radują i nauczają. Mam na podorędziu także 3. księgę zwaną przydatkiem do Virgiliusza Polidora, co objaśnia wynalazców rzeczy. Jest to księga osobliwego wypracowania i głębokiej nauki, bowiem wyniszcza dokładnie w stylu wielce kwiecistym wszystkie rzeczy, o których Polidor przypomniał. Virgiliusz na ten przykład zaniedbał powiedzieć nam, kto pierwszy na świecie kataru się nabawił i kto soliwacją na chorobę francuską wynalazł. Ja to wszystko ustanawiam szczegółowo, gruntując się na świadectwach więcej niż 25 pisarzy. Uznajcie sami, wasza miłość, czy się pilnie do pracy nie przykładałem i czy ta księga wielkiego pożytku nie sprawi. Sancho, który całej mowy krewniaka uważnie słuchał, rzekł: Rzeknijcie mi, panie, oby Bóg szczęśliwie rękę waszą w składaniu ksiąg prowadził. Czy możecie mi oznajmić, a na pewno będziecie mogli, gdyż wszystko umiecie, kto się pierwszy po głowie podrapał? Ja rozumiem, że był to nasz pierwszy rodzic Adam. Bardzo to być może, odparł młodzian, bowiem Adam miał głowę i włosy. Skoro zaś tak było, to ów pierw stworzony człowiek mógł się kilka razy po głowie świerzbiącej podrapać. Ja takoż mniemam, rzecze Sancho, ale rzeknijcie mi teraz, kto pierwszy w powietrzu kozły wywracał. Prawdę rzekłszy, mój przyjacielu, odparł młodzian, nie mógłbym tak nagle tej trudności rozeznać, muszę wprzód dobrze w księgach poszperać. Uczynię to, gdy powrócę tam, gdzie mam wszystkie moje pisma i nie omieszkam oznajmić ci tego za pierwszym widzeniem, gdyż jak tuszę, nie ostatni raz się widzimy. Nie mozolcie się, panie, nad tym po próżnicy, rzekł Sancho, bom już dociekł tego, o co mi się pytał. Pierwszym skoczkiem i latawcem powietrznym był Lucyper, który z nieba wypędzony, wywracając się po powietrzu kozły, do piekła zleciał. Masz rację, przyjacielu, odparł młodzieniec. Sancho, rzecze Don Quixote, te pytania i odpowiedzi nie są z twojej głowy. Musiałeś je zasłyszeć od kogoś. Nie gadajcie byle czego, wasza miłość, odparł Sancho. Gdy zacznę pytać i odpowiadać, do jutra mogę nie skończyć. Aby pytać o głupstwa i bzdurami odpowiadać, nie potrzebuję pomocy mego sąsiada. Powiedziałeś więcej niż wiesz, rzecze Don Quixote. Jest na świecie wielu ludzi, którzy mozolą się nad zgłębianiem i dociekaniem rzeczy, co zgłębione i już docieczone. Nie warte są ani szelonga i żadnego pożytku umysłowi nie przynoszą. Na tym podobnych żartach i rozmowach nasi podróżni dzień strawili. Noc spędzili w małej wiosce, skąd jak krewniak Bazylego powiadał, było jeszcze tylko 2 mile odległości do jaskini Montesinos. Jeśli Don Quixote wstąpić do niej zamierza, musi się w powrozy opatrzyć, którymi będąc przywiązany aż do gruntu się spuści. Don Quixote odparł, że choćby ta jaskinia do piekła wiodła, on musi uznać, gdzie jest jej kres. Nakupili więcej niż 100 sążni powrozów i nazajutrz około godziny 2 po południu przybyli do jaskini. Wejście do niej było obszerne i przestronne, ale tak zarosłe cierniami, głogami, dzikimi figami i jeżnami, splątanymi i zwikłanymi z sobą, że przystęp był bardzo trudny wielce. Gdy jaskinię odkryli, krewniak, Don Quixote i Sancho zeskoczyli z wierzchowców, przewodnik i giermek przewiązali naszego rycerza linkami. Sancho, będąc tym zatrudniony, rzekł: Zważcie dobrze, wasza miłość, na to, co uczynić zamierzacie, lecz że chcecie się zażywa zakopać, dążąc w to miejsce, gdzie będziecie przypominali butelkę, którą dla ochłody do studni się wpuszcza. Cóż was przynagla zgłębiać tę pieczarę, która gorsza być musi od mauretańskiego więzienia? Przewiąż mnie i ucisz się, odparł Don Quixote. Zapewne dla mnie jest to przedsięwzięcie zachowane. Panie Don Quixocie, rzecze przewodnik, proszę waszą miłość, abyście 100 oczami przyglądali się pilnie wszystkiemu, co się w tej jaskini zawiera. Może się tam okażą rzeczy godne, by wzmiankowane były w mojej księdze przemian. Bęben, rzekł Sancho, jest w rękach godnych, które będą umiały zagrać na nim. Gdy już Don Quixote dobrze przewiązany został, nie przez zbroję, lecz przez kaftan, rzekł: Uczyniliśmy nieopatrznie bardzo, zapomniawszy wziąć z sobą małego dzwoneczka, który na tym samym sznurze uwiązany dźwięczeniem znak by dawał, że jeszcze na dół się spuszczam i żyw jestem. Ale teraz jest już to szkoda nie do naprawienia. Polećmy się tedy Bogu i w drogę. Ukląkł potem i cichą modlitwę odprawił, prosząc Boga, aby mu dopomógł i do szczęśliwego skutku dowieść zezwolił tę niebezpieczną i nigdy niepróbowaną przygodę. Na koniec rzekł gromkim głosem: O królowo i pani wszystkich moich uczynków i poruszeń, najjaśniejsza i nieporównana Dulcineo Stobozo, jeśli to możliwe, aby prośby i błagania twego szczęśliwego kochanka do twoich uszu się przebrały, zaklinam cię na twoją piękność niezwyczajną, racz ich łaskawie wysłuchać. Nie proszę o nic, jak tylko o to, abyś mi nie skąpiła faworu i twej społeczności, których mi na ten czas tak bardzo potrzeba. Mam się zapuścić, pogrążyć, zanurzyć w ten abis niezgruntowany, aby okazać dowodnie całemu światu, iż ten, któremu ty swego wsporu i opieki udzielasz, nie znajduje nic niepodobnego do wypełnienia. Te słowa wymówiwszy, przybliżył się do występu lochu. Ujrzał jednak, że nie ma sposobu zapuścić się w otchłań, a nawet wejść do gardzieli jaskini, nie czyniąc sobie rumu rękami albo ciosami szpady. Don Kichot dobył przeto żelaza i ją wściekle ciąć krze i głogi, które rosły koło otworu pieczary. Na łoskot stąd powstały, jęły wylatywać z krzów wielkie kruki i kawki, z taką natarczywością, że naszego rycerza na ziemię obaliły. Gdyby Don Kichot miał duszę równie zabobonną, jak ją miał chrześcijańską i katolicką, wziąłby to wszystko za złą wróżbę i odstąpiłby od zamysłu zgruntowania tej otchłani. Ale nasz rycerz podniósł się na nogi i widząc, że nie wylatywały już więcej kruki, nietoperze i inne ptactwo nocne, zaczął się spuszczać w dół straszliwej pieczary, powierzywszy wprzód powróz Sanczy i krewniakowi Bazylego. Sancho dał mu swoje błogosławieństwo i znak Krzyża Świętego, powielokroć nad nim uczyniwszy, rzekł: niech cię prowadzi Bóg, Najświętsza Panienka ze skał Francji i Święta Trójca z Gaety, o kwiecie, śmietanko i przewyborna substancjo wszystkich błędnych rycerzy. Idź z Bogiem, o waleczności zapamiętała, o serce ze stali i ramię z brązu. Niech cię Stwórca Świata powróci zdrowym i całym i pozwoli ci oglądać raz jeszcze światłość tego życia, którą porzucasz, aby się zakopać w bezdennej ciemności. Krewniak Bazylego podobne modły zanosił. Don Kichot zaś spuszczał się do jaskini, coraz wołając, aby mu sznura nie skąpili. Gdy już więcej jak 100 sążni powroza wydali, zaś głosy dobywające się z głębi lochu umilkły, do tej myśli przyszli, że skoro sznura nie staje, wtedy i czas nazad Don Kichota wyciągnąć. Zaczekawszy z pół godziny, zaczęli sznur z wielką łatwością zwijąć. Zaczekawszy z pół godziny, zaczęli sznur z wielką łatwością zwijać, nie czując żadnego ciężaru. Z tej oznaki poznali, że Don Kichot musiał w przepaści pozostać. Sancho, zgoła o tym nie wątpiąc, płakał gorzkimi łzami i ciągnął co prędzej linkę, aby się upewnić. Wyciągnąwszy kilkadziesiąt sążni sznura, uczuli ciężar, co ich niezmiernie pocieszyło. W końcu, jeszcze 10 sążni wydobywszy, uznali wyraźnie Don Kichota, do którego Sancho rzekł: witaj nam, witaj w dobrym zdrowiu, wasza miłość. Jużem rozumiał, że tam zostaniecie. A liści Don Kichot ani słowa nie odparł. Dobywszy go z jamy całego, ujrzeli, że ma oczy zawarte, jakby spał. Rozwiązali go i na ziemi położyli, ale mimo to się nie ocknął. Jęli nim potrząsać, tarmosić i przewracać go na wszystkie strony, tak iż począł wreszcie przychodzić do siebie i przeciągać się, jakby był obudził się z głębokiego i twardego snu. Obejrzawszy się na wszystkie strony, jak człek ogłupiały, rzekł: niech wam Bóg przebaczy, przyjaciele, za to, żeście mnie pozbawili najmilszego życia i najpiękniejszego widoku, jakie kiedykolwiek udziałem śmiertelnika były. Teraz uznaję, że wszystkie rozkosze świata jak sny i mary mijają, albo też więdną jak kwiecie polne. O nieszczęśliwy Montesinosie, o Durandarcie, ramiona zdradliwe, o żałosne Belermo, o litości godna Guardiano. O wy, nieszczęsne córy Ruidery, które przez wód waszych obfitość okazujecie niezmierność łez wypłakanych przez piękne oczy. Krewniak Bazylego i Sancho słuchali pilnie słów Don Kichota, które tak wyrażał, jakby je sobie z wnętrzności, z niezmierną boleścią dobywał. Prosili go usilnie, aby im objaśnił słów tych znaczenie i opowiedział, co w tym piekle widział. I wy to piekłem zowiecie? Zapytał Don Kichot. Miejsce to na taką nazwę nie zasługuje, jak to zaraz sami zobaczycie. Prosił, aby mu dali coś do posilenia się, bowiem wielki głód odczuwał. Wówczas rozciągnęli na zielonej murawie zgrzebne płótno krewniaka i zasiadłszy w krąg, jeli w przykładnej zgodzie smakować i pożywiać się z zapasów swoich sakiew. Gdy płótno uprzątnięto, Don Kichot rzekł: niechaj nikt z was nie podnosi się z miejsca. Słuchajcie uważnie, moje dzieci, co wam teraz powiem.
Czyta Reda Haddad.